Nasz układ immunologiczny ewolucyjnie niestety kompletnie nie nadąża za rozwojem cywilizacyjnym, który bądź co bądź praktycznie z każdej możliwej strony podkłada mu coraz trudniejsze do przeskoczenia kłody pod nogi. W związku z tym, że trudną sytuację immunologiczną mamy, połączyłam się z dwoma paniami, dr Grażyna Pająk, biolog, dietetyk, naturoterapeutka. Dzień dobry, Grażyno.
Witam serdecznie, dzień dobry.
I Agnieszka Pająk, health coach. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry.
Telefony komórkowe, Agnieszko, codzienna porcja promieniowania elektromagnetycznego.
Tak, nasz system immunologiczny niestety nie jest przystosowany do obcowania z telefonami komórkowymi, w ogóle ze smogiem elektromagnetycznym. Tak naprawdę to jesteśmy w nim zatopieni 24 godziny na dobę, o ile sami się w jakiś sposób nie zabezpieczamy. Więc teraz jeszcze wszyscy ekscytują się siecią 5G, która jest już zupełnym nieporozumieniem, bo są to fale o częstotliwości mikrofal, które penetrują nasze ciało jeszcze bardziej, powodują degenerację DNA i właśnie totalne zaburzenia w systemie immunologicznym.
Okazuje się, że odpowiedni poziom witaminy D w surowicy może już niebawem okazać się w tym aspekcie szczególnie istotną układu immunologicznego i wszyscy cieszą się, tu pytanie do ciebie, Grażyno, że w końcu słońce zaświeci i będziemy mogli już tę witaminę czerpać właśnie prosto ze słońca.
Tak, faktycznie większość ludzi w tej chwili w krajach cywilizowanych cierpi na niedobór witaminy D3. Jest to spowodowane nie tylko smogiem elektromagnetycznym, ale również niewłaściwym żywieniem oraz kosmetykami z wszelkiego rodzaju filtrami. My musimy pamiętać o tym, że zmieniliśmy zupełnie nasze życie i styl naszego życia. Nie dość, że jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron falami elektromagnetycznymi, że one przekraczają milion razy, to mało powiedziane, bo mówi się o tym, że w tej chwili przekroczyliśmy już pola elektromagnetyczne od 100 do 200 milionów razy, natomiast mikrofale podaje się w miliardach przekroczenia, więc jeżeli wszędzie mamy taką zupę elektromagnetyczną, do tego wszystkiego jemy pożywienie, które nam nie dostarcza witaminy D3, smarujemy się kremami z filtrami, to faktycznie ta równowaga w organizmie jest totalnie zaburzona. Żeby uzupełnić witaminę D3, nie wystarczy patrzeć na słońce zza szyb samochodów, biura czy z domu. My niestety musimy na tym słońcu przebywać, a najczęściej przebywamy tylko w weekend, chcąc nadrobić zaległości w ostrym słońcu i zaczynają się kolejne problemy. Dlatego lekarze tak naprawdę zalecają przebywanie na słońcu codziennie po 15 do pół godziny minimum z odsłoniętymi ramionami, z odsłoniętymi nogami, z buzią, która też może się pokazać temu słońcu. Oczywiście nie wtedy, kiedy ono świeci najmocniej. Do tego wszystkiego powinniśmy uzupełniać witaminę D3 z witaminą K2, MK7, przy czym musimy pamiętać o tym, że witaminę K2, MK7 nie powinny zażywać dzieci i kobiety w ciąży, a poza tym powinniśmy się odżywiać we właściwy sposób tak, żeby tą witaminę D3 dostarczać.
Patrząc na to, jak my ludzie traktujemy samych siebie i środowisko naturalne, jak się zatruwamy sami, nasuwa się refleksja, że ostatnią mądrą rzeczą, którą człowiek zrobił, to wymyślił koło.
To była pewnie jedna z najmądrzejszych rzeczy i później powstawały kolejne rozwiązania. Niestety problemem nie jest brak rozwiązań, tylko brak równowagi w ich stosowaniu, bo rzucamy się na nowe technologie i próbujemy je wdrażać masowo, jak na przykład teraz panele solarne. Natomiast nikt nie mówi o tym, że te panele generują również smog elektromagnetyczny, który zwiększa emisję CO2, więc jest to błędne koło. Jeszcze chcemy je umieszczać wzdłuż wybrzeża, w oceanach, w morzach, mając nadzieję, że wcale nie wpłynie to na stan życia morskiego, który jest już krytyczne. Kolejnym rozwiązaniem, o którym ostatnio słyszałam, jest pobieranie wilgoci z atmosfery i przetwarzanie jej w wodę pitną. Niestety priorytetem nie jest dobro człowieka i ludzkości, tylko po prostu zysk.
To błędne koło, o którym wspomniałaś, za chwilę zaprowadzi nas w ślepą uliczkę, chociażby ocieplenie klimatu, o które to ocieplenie klimatu również oskarżane są krowy.
Tak, biedne krowy, nie dość, że stoją w oborach na betonie, że prawie nie widzą słońca na co dzień, dodatkowo dostają pożywienie, które nie jest dla nich stworzone. Krowa jest roślinożercą, ale tak naprawdę jest trawożerna. I teraz w momencie, kiedy dostaje pasze sojowe czy kukurydziane, zaburza się na tyle trawienie, że ilość faktycznie wydalanego dwutlenku węgla rośnie. Ale jeżeli krowa będzie chodzić po pastwisku i jeść trawę, to faktycznie maleje ilość wydalanego dwutlenku węgla i nie ma problemu. Czyli tak naprawdę powrót do natury nas ratuje, ale ratuje nas szybki powrót do natury, czyli uwzględnienie zagrożeń, a nie spychanie jednych zagrożeń w drugie i robienie mętliku, bo w tej chwili jest totalny mętlik wiedzy. Jedni oskarżają krowy, inni oskarżają urządzenia elektryczne, jeszcze inni stwierdzają, że właściwie to powinniśmy być wegetarianami, bo wtedy na pewno oszczędzimy planetę, a to nie do końca jest prawda.
Najnowsze badania, które przeprowadzono w Niemczech, potwierdziły tak popularne, lansowane, wciskane wszędzie samochody elektryczne generują więcej dwutlenku węgla do atmosfery niż najnowsze samochody diesla. Jest to szokujące stwierdzenie dla wielu osób, aczkolwiek potwierdzone naukowo, przeliczone nie tylko samo wydobycie surowców do stworzenia baterii dla takiego samochodu jest już degenerujące dla środowiska, ale też sama emisja z tych samochodów. Potem celebryci zachęcają do przejścia na wegetarianizm w celu ocalenia planety, ale tak naprawdę lasy deszczowe są wyrzynane masowo po to, żeby sadzić soję i kukurydzę i produkować sojowe parówki, sojowe kotlety i wszelkie zamienniki dla mięsa i w ten sposób tracimy miliardy drzew, które mogą tak naprawdę pochłaniać dwutlenek węgla.
Tak, no niestety nasze drzewa zawsze ratowały planetę i harmonizowały wszystkie obiegi związane z wodą, pilnując jak gdyby równowagi klimatycznej. Musimy pamiętać, że każde drzewo ciągnie wodę z ziemi i później ją wyparowuje, czyli transpiracja przez liście jest przecież znana od zawsze w nauce. Drzewo wyparowuje ponad 90% wody, które wchłonęło, ale dzięki temu reguluje temperaturę w atmosferze, reguluje nawilgocenie i mamy zapewnione deszcze, mamy zapewniony klimat charakterystyczny dla danego terenu. Mało tego, przecież drzewa wchłaniają dwutlenek węgla. I teraz jeżeli my wycinamy miliony drzew na danym terenie, to nic dziwnego, że nagle nie pada śnieg, że nie ma deszczy, że podwyższa się temperatura. Przecież sami sobie to wszystko nakręcamy.
Powiedzenie nie będzie nas, będzie las w tym momencie zupełnie traci sens, bo sprawa może się odwrócić do góry nogami.
Tak, może się odwrócić do góry nogami. Możemy doprowadzić do tego, że będziemy mieć wokół pustynię. Z jednej strony podwyższy się poziom wody w morzach, oceanach, co już zresztą widać, podwyższa się temperatura, a dane obszary zaczynają wysychać. I sami do tego doprowadzamy. Przecież u nas w Polsce od 2015 roku wycięto miliony drzew i w sumie gdyby je ustawić na ciężarówkach i postawić jedną ciężarówkę obok drugiej, to byśmy objechali całą kulę ziemską. I nie myślimy o tym, że mikroklimat na danym obszarze wpływa również na makroklimat.
Nie patrzymy na to jakby w skali makro. Zawsze mi się bardzo podoba sformułowanie, to tylko jedna plastikowa rurka, powiedziało 8 miliardów ludzi.
Co w takim razie zrobić, drogie panie? Czy jesteśmy w stanie, wy, ja, moi koledzy tutaj w studiu, czy jesteśmy w stanie temu jakoś zaradzić?
Myślę, że każdy z nas jest w stanie zaradzić temu wszystkiemu krok po kroku, czyli z jednej strony musimy jednak starać się jeść jak najbardziej naturalną żywność. W momencie, kiedy nie będziemy konsumować maksymalnie przetworzonej żywności, kiedy będziemy decydować widelcem, myślę, że zmieni się również produkcja, bo w momencie, kiedy maleje ilość klientów, Wiadomo, że przemysł będzie rozwiązywał to inaczej, tworząc to, co klient potrzebuje.
Nawet jeżeli decyduje producent, to kieruje się on popytem, więc jeżeli ograniczymy popyt, to producent po prostu zaprzestanie produkcji i nie musi wcale to być dlatego, że myśli o naszym dobru, ale o swoich zyskach i wtedy pośrednio doprowadzimy do efektu, którego wszyscy chcemy, czyli zatrzymania tych wszystkich szkodliwych zmian.
Musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę po pierwsze szkodzi to nam, po drugie naszym zwierzętom, po trzecie całej naszej planecie. Małymi krokami możemy to wszystko poprawiać, tylko że niestety czasu jest mało, więc mimo że są to małe kroki, powinny być to ogólne kroki robione przez wszystkich, czyli z jednej strony powinniśmy rezygnować z plastiku, przetworzonej żywności, neutralizować smog elektromagnetyczny tam, gdzie to jest możliwe, dbać o naszą wodę, poprawiać i oczywiście nie ścinać drzew tam, gdzie robimy to bardzo często bezsensownie, bo jest przepis, który pozwala ściąć drzewa, więc je ścinamy, sadzimy coś nowego. Tylko powierzchnia liści starego drzewa, ta powierzchnia wchłaniania dwutlenku węgla, potem wyparowywania wody, czyli transpiracji, jest zupełnie inna niż małego drzewa, które dorośnie dopiero za 10-15 lat.
Ja zastanawiam się, czy politycy, którzy podejmują takie właśnie działania, jak wycinanie drzew na masową skalę, czy producenci, którzy produkują plastikową rurkę, łyżkę czy widelec, nie widzą tego, że oni sami są również zagrożeni tym, co dzieje się w naszym środowisku naturalnym.
Nie widzą dlatego, że interesuje ich zysk i jakby myślą tylko o życiu tu i teraz, czy tam o najbliższych, powiedzmy, 20 latach.
Ale my już nie mamy tych 20 lat. Przecież to widać nawet u nas w Polsce po wycięciu tej dużej ilości drzew, jak bardzo nam się zmienił klimat. I nikt nie pomyślał o transpiracji, o tych właśnie tonach wyparowywanej wody przez te miliony drzew. Z jednej strony płaczemy, że nie było śniegu w tym roku, że nie mamy deszczy, że się osuszył klimat, ale przecież my go sami osuszyliśmy.
Czytałam wczoraj, że aby przywrócić poprzedni stan, potrzebujemy zasadzić 1 800 000 000 000 drzew.
Póki co dobrze by było, żebyśmy zaczęli wszyscy od siebie tą malutką naszą cegiełeczkę i przyczynić się nią do ochrony środowiska, czy właśnie nie używając plastikowych sztućców, czy styropianowych opakowań i plastikowych worków.
Tak, ja myślę, że w momencie, kiedy będziemy coraz bliżej natury, a to wcale nie jest takie trudne, czyli z jednej strony staramy się nie niszczyć przyrody na bieżąco, z drugiej strony staramy się korzystać z jak najmniejszej ilości przetworzonych rzeczy, wybieramy jak najbardziej naturalną żywność, sięgamy jak gdyby po tą naturę i odwracamy się do niej, zaczynamy zauważać to wszystko, to w tym momencie mamy szansę jeszcze uratować planetę.
Drogie panie,
siebie przede wszystkim, tak.
Drogie panie, te i inne bardzo cenne informacje na stronie internetowej slowfoodlife.com
i drgrażynapajek.pl, www.aquacel.pl. Jesteśmy w trakcie realizacji nowej strony właśnie poświęconej środowisku, która nazywać się będzie aquacelgreen.tech.
Dziękuję Wam bardzo serdecznie za telefoniczną wizytę w studiu. Dr Grażyna Pająk i Agnieszka Pająk były moimi gośćmi.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.